Разем Латвии.
Dobry wieczór, Filip Jędruch, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie w ramach audycji Razem Łatwiej. Dzisiaj spotykamy się ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie. Rozmawiamy z zarządem i osobami zaangażowanymi w działania stowarzyszenia, które, jak zaraz będzie można usłyszeć, są bardzo szerokie. Zaczynamy jednak, jak to zwykle bywa, od początku, czyli pytamy o pierwsze wspomnienia, o iskrę, która sprawiła, że to stowarzyszenie w ogóle powstało.
Stowarzyszenie ma 20 lat. Ja mam 21 lat jako dyrektor. Wojciech Rin, zastępca prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie. A tworzyliśmy stowarzyszenie dlatego, żeby móc realizować to, co chcieliśmy robić dla naszych dzieciaków, naszej młodzieży, w ogóle środowiska niepełnosprawnych, bo już przy tworzeniu WTZ-u okazało się, że jako publiczna jednostka, bo taką placówka, zespół placówek, wtedy specjalny ośrodek był, nie ma możliwości takich działań, przede wszystkim wnioskowania, aplikowania o porządne środki. Musieliśmy założyć organizację pozarządową, NGOsa, żeby móc zdobywać środki, realizować projekty, które dla nas jako szkoły, jako jednostki samorządowej i budżetowej były niedostępne. I właściwie wtedy się to zaczęło. Najpierw powstały WTZ-y i drugim takim działaniem były Dzieci Europy z tą wielką konferencją międzynarodową, bo w Dzieciach Europy też mieliśmy wielką konferencję z udziałem znawców tematu dzieci niepełnosprawnych, niepełnosprawności, przede wszystkim intelektualnej, i dość szeroko porównywaliśmy ten system niemiecki i polski. Mieliśmy do tego gości litewskich. To było takie naprawdę wielkie przedsięwzięcie.
Dla mnie pierwsze takie doświadczenie. Magdalena Okapiec-Kortas, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego. No mam już 20 lat tego stowarzyszenia, teraz w kwietniu minęło. I okazuje się, że ja też 20 lat tu pracuję i moje pierwsze doświadczenie takie związane ze stowarzyszeniem to jest mimo wszystko ogromna impreza, ogromne przedsięwzięcie, tak zwane Dzieci Europy. To była impreza, gdzie myśmy przyjmowali, zapraszali do siebie różne już wtedy państwa, bo zdaje się, kto wtedy występował, był na Dzieciach Europy. Niemcy, właśnie grupa była z Niemiec oraz z Litwy i myśmy robili tutaj dla nich warsztaty. To była duża impreza na Kanonce. Były też szkolenia dla nauczycieli i dla mnie to była pierwsza taka wielka impreza, gdzie stowarzyszenie młode, a impreza już taka wielka.
A potem to już poszło. Mniejsze, większe, malutkie, wielkie i tak się toczy.
Przyszłam do pracy, to już stowarzyszenie działało, ale faktycznie pierwsze były WTZ-y. Od początku ja kieruję tymi WTZ-ami i gdzieś faktycznie była ta potrzeba stworzenia NGOsa właśnie po to, żeby działać po prostu, żeby nie osiąść gdzieś, tylko działać, poszerzać tą swoją działalność.
O działaniach jeszcze będziemy mówić. Czy wiemy, ile osób tak naprawdę, nie wiem, wspomogło stowarzyszenie? Czy możemy jakoś to uporządkować, zamknąć w liczbę? Czy te 20 lat jest w pewnym sensie nieogarnialne?
Ja sobie tak o tym myślałam, jak tworzyliśmy prezentację na 20-lecie tego naszego stowarzyszenia. I to jest nieogarnialne, ale myślę, że to są tysiące. To są tysiące, naprawdę tysiące osób niepełnosprawnych, nie tylko z Tczewa, nie tylko z powiatu, nie tylko z województwa, kraju, ale również i z całego świata.
Jakbyśmy mogli uporządkować trochę, bo też stowarzyszenie jest ściśle związane właśnie z zespołem placówek. Jak to wygląda, wyglądało?
Tworzyliśmy stowarzyszenie, my jako pracownicy wtedy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i rodzice naszych dzieci. Bo to nie tylko nauczyciele, to też są pracownicy administracyjni. Przez wiele, wiele lat bardzo aktywni byli rodzice naszych podopiecznych. Dzisiaj ci podopieczni już są pełnoletnimi ludźmi, też z nami dalej są. Nie wszyscy, większość jest, bo czy to w WTZ-ach, czy w SDS-u. A jeżeli nawet nie, to współpracują z nami przy naszych imprezach, które robimy, przy projektach. No, gdyby nie stowarzyszenie, ta placówka nie wyglądałaby i nie funkcjonowałaby tak, jak wygląda i funkcjonuje. Bo zanim powstał CAON, czyli Centrum aktywizacji osób niepełnosprawnych, to była ta stara część szkoły, którą rozbudowywaliśmy i dopasażaliśmy dzięki projektom robionym przez stowarzyszenie, bo tam, gdzie my jako szkoła nie mogliśmy, stowarzyszenie mogło. Pytał pan o przyjaciół, o tych, którzy nam pomagają, nas wspierają. Powiem tak, że gdyby nie było PFRON-u, to my byśmy byli o 99% cięsi niż jesteśmy, tak? Bo PFRON finansuje, współfinansuje, dofinansowuje, dotuje mnóstwo programów, które robimy. To jest ten nasz największy przyjaciel. Do tego no, PFRON to też są ludzie, którzy w naszym gdańskim oddziale chociażby pracują, z którymi współpracujemy bezpośrednio. Mamy szczęście chyba w tym naszym oddziale, że mamy takich ludzi. My bardzo sobie cenimy i chwalimy tą współpracę. Są też inni przyjaciele. No, to przyjaciele to, tak jak Magda mówiła, nie tylko Polska, ale i cały świat, bo pamiętam warsztaty dla wolontariuszy, które nam finansowała ambasada Kanady. Pamiętam powstanie Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, które współfinansowała ambasada Danii. Także ta nasza współpraca, te wyjazdy, kiedyś myśmy jeździli, nie Magda, uczyć się czy do Londynu, czy do Danii, a teraz fajnie jest, bo do nas przyjeżdżają się od nas uczyć.
20 lat to jest kawał czasu i to jest kawał czasu, jeśli chodzi też o NGOsa, o stowarzyszenie. Na pewno jest sporo organizacji, które nie przetrwały tak długo, w sensie nie działają tak prężnie i 20 lat to jest, myślę, jeśli chodzi o NGOsa, dość słuszny wiek. Co jest siłą stowarzyszenia? Dlaczego tak prężnie i cały czas działa? No, dzieje się dużo, o poszczególnych wątkach będziemy jeszcze mówić i poszczególnych imprezach. Co jest siłą? Skąd ta siła się bierze?
Przede wszystkim mamy dla kogo, czyli są to osoby z niepełnosprawnością, tak jak już mówiłam, z całego świata, ale tutaj mówimy też o tych najbliższych, którzy są z nami praktycznie codziennie. No i przede wszystkim mamy z kim, czyli nasi pracownicy, ale też nasi wolontariusze. Mamy mnóstwo wolontariuszy, specjalistów, którzy w każdym naszym projekcie biorą udział, w zasadzie nie pobierając za to żadnych pieniędzy. Wielu z nas pracuje, wymyśla różne nowe projekty, wdraża to w życie. No i myślę, że to jest ta siła taka napędowa NGOsa naszego, że pomimo tych 20 lat my jesteśmy takim bardzo, bardzo prężną organizacją. No i miejmy nadzieję, że tak będzie.
Mowa o ludziach, no mam wrażenie, że te ludzie też, jeśli chodzi właśnie o takie dobre rzeczy, to potrafią wyjść, no nie tyle przed szereg, co nawet wybiec, no bo piję tutaj oczywiście do akcji, która skupiła oczy całej Polski tak naprawdę na stowarzyszeniu. Może kilka słów właśnie na ten temat. Co udało się wybiegać i wyjeździć?
Wybiegać i wyjeździć udało się wiele, ale zacznijmy może od tego, co Magda mówiła. Siłą tego wydawałoby się starego 20-latka, jego młodość, jego ludzie, bo raz ludzie, dla których to robimy, dwa ludzie, z którymi to robimy. Gdyby nie było jednych i drugich, to wszystko nie miałoby sensu. Są ludzie, którzy potrzebują strefy relaksu, czyli ta nasza młodzież i dzieci najbardziej głęboko dotknięte, więc znajdują się inni ludzie, którzy biegną po Kaszubach, żeby zdobyć, wypromować projekt, zdobyć środki na zieloną strefę relaksu. Impreza okazuje się sukcesem, no oni nie siadają na laurach, tylko przygotowywali drugi i tym razem przez całą Polskę, bo z Wieliczki aż do nas biegli, jechali rowerami. Nazywało się to biegojazda po sensoryczny ogród marzeń. I dzisiaj mamy i zieloną strefę relaksu, i sensoryczny ogród marzeń. Stają, służą dzieciom, aczkolwiek przy ogrodzie odkładamy. Nie możemy jakoś uroczyście tego ogrodu otworzyć, bo pandemia nam na to nie pozwala. A jest to w takie miejsce, które zasługuje na jednak jakąś fajną fetę, a do tego trzeba mniej obostrzeń, żeby móc ludzi tutaj wpuścić i pokazać, jak to wygląda, ale to jest tak, że wybiegaliśmy razem, bo wszyscy w koło tego biegaliśmy. Dwie fantastyczne rzeczy, bo tak jak powiedziałem, zieloną strefę relaksu i sensoryczny ogród marzeń. Chyba nie jest to koniec, ale to jest tylko jedna z tych kropelek naszej działalności, bo przecież tych innych rzeczy jest tak dużo, że ostatnio Magda mówi, no tak przygotowywaliśmy się do tego, żeby pomyśleć 20 lat wstecz, jak to wszystko było, że Boże, jak się tak człowiek zastanowi, to też trudno uwierzyć, że tyle tego i to takich różnorodnych rzeczy było, bo nie było tego nigdy tak, że zrobiliśmy WTZ, siedzimy, mamy to z głowy, jest WTZ. Tak? Nie, to wtedy był dom dla dzieci małych, przedszkolnych, potem SDS dla dorosłych. A oprócz tego to przecież cały czas nasze teatry też idą. Idą nasze terapie, które są też ciągłe. Jest tych projektów naprawdę tyle, że można by było obdzielić kilka, nazwijmy to, leniwych organizacji.
No, przygotowując się do tej rozmowy, właśnie też zastanawiałem się, jakie wątki tu powinniśmy poruszyć. No i jeszcze jeden wątek na pewno warto przedstawić w sposób szerszy i to jest właśnie przegląd teatrów. Jakie to są teatry?
To są teatry wspaniałe, czyli teatry osób z niepełnosprawnością z całego świata. My je już organizujemy. Teraz będzie po raz 18 z małą przerwą w zeszłym roku, kiedy nie mogliśmy tego zrealizować, ale jest to przeogromna impreza, na którą wszyscy czekają i my, pracownicy, i nasi wolontariusze, i przede wszystkim uczestnicy, aktorzy niepełnosprawni, ale również ludzie, mieszkańcy. Ta impreza się po prostu wpisała już w Tczew i jest bardzo ważna. Co roku występuje na naszej scenie około 300-350 osób z całego świata. Pokazują teatr, który nie jest teatrem osób niepełnosprawnych, tylko to jest naprawdę wielki teatr i wielka sztuka. Warto to zobaczyć, warto z nami być. To są przeżycia takie, których się nie zapomina i są naprawdę do końca życia. W tym roku chcemy troszeczkę zmienić formułę, bo nie wiemy jak, na co nam pozwolą obostrzenia, ale w tym roku dopuszczamy też wersję online teatrów, czyli każda grupa może nam przesłać nagranie swojego przedstawienia, które będzie oceniane przez jury i chcemy, jeżeli oczywiście nam się to wszystko uda, chcemy po prostu puścić to w internecie na cały świat.
Dużo się dzieje, dużo jest inicjatyw, które wychodzą na zewnątrz i taką chyba najbardziej znaną inicjatywą to jest przegląd teatrów, który odbywa się, ale też wychodzi na zewnątrz, prawda? Bo nie tylko tutaj jakby się to odbywa.
Teatry generalnie są jakby skierowane do szerokiej rzeszy wszystkich, którzy są poza nami, poza naszymi strukturami szkoły, stowarzyszenia i tak dalej. Natalia Kropatwińska, członek zarządu. Co roku, przynajmniej do czasu pandemicznego, mieliśmy przyjemność gościć bardzo wiele zespołów z różnych zakątków świata, o czym pewno już i słuchacze Radia Gdańsk wiedzą, i czytelnicy, i wszyscy mieszkańcy, i mam nadzieję mieszkańcy powiatu i całego województwa. Niemniej jednak no jest to impreza tak naprawdę integracyjna, która ma skupiać osoby niepełnosprawne, pokazywać ich talent, dawać im możliwość zaspokajania swoich potrzeb, realizacji, dająca możliwość po prostu nawiązania jakiejś sympatii, spędzania czasu, zarządzania tym czasem, czyli jest to taka szeroka funkcja. Mamy kilka zespołów teatralnych, ponieważ zespół placówek specjalnych, no to nie jest jakby jedna szkoła, to nie jest jednolity twór i na każdym z poziomów, przynajmniej jeszcze do niedawna, no istniało kilka grup teatralnych. W tej chwili istnieje Mimi Ricci, to jest prowadzone przez szkołę przysposabiającą do pracy, zresztą ja sama biorę jakby w tym udział i rokrocznie bierzemy udział w przeglądzie. Na pewno istniała grupa prowadzona przez grupy internackie oraz przedszkolaki, które co roku, że tak powiem, zamykają stawkę przeglądu.
Jak wygląda praca ze sztuką tak naprawdę i czy to jest jedno przedstawienie, które pojawia się w różnych miejscach, czy to są różne?
Znaczy na pewno jest to proces dosyć karkołomny i trudny. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, kto jakby bierze w tym udział, tak? Bo my jesteśmy akurat szkołą, tak? Ale przyjeżdżają do nas SDS, warsztaty terapii zajęciowej, które jakby mają z racji swoich funkcji, czynności, tak? Które wykonują podczas takiego dnia codziennego, bieżącego. Jakby więcej możliwości, możliwości, żeby prowadzić i koło teatralne, i robić próby i tak dalej. Natomiast w szkole no, jesteśmy jednak mocno ograniczeni także planem lekcji, no, kolokwialnie mówiąc, czyli całym jakby dniem, który jest już zaplanowany. No jak to wygląda? No wygląda to tak, że najpierw musi być pomysł. Muszą być cudowni artyści, którzy chcą ten pomysł realizować. Musi być cudowna kadra, która chce słuchać i także wykonywać polecenia i oddać się temu jakby w całości, ponieważ są to działania głównie charytatywne, wymagające bardzo wiele czasu, dające bardzo wiele satysfakcji. No niemniej jednak jest to praca raczej trudna. Bardziej, że są to przedstawienia bezsłowne, tak? Trzeba wyciągnąć z danej postaci, z danej osoby, którą jakby obsadzamy w jakiejś roli, to co jest w niej, no jakby powiem, najlepszego i to co będzie umiała zaprezentować, tak? Nie mówiąc o tym. Jakby tutaj nie ma żadnych widełek, tak? Czyli jeżeli, nie wiem, mamy ochotę zaprezentować swoją własną jakąś sztukę autorską, tudzież, nie wiem, jakieś przedstawienie, które sobie akurat wymyśliliśmy i coś nam w duszy zagrało, to jak najbardziej można. Natomiast no, często są to adaptacje rozmaite, tak? Czyli zadzierzgnięte scenariusze z życia, z literatury.
Warto dodać, że stowarzyszenie funkcjonuje przy zespole placówek specjalnych i na co dzień koleżanka Natalia, koleżanka Agnieszka i ja też pracujemy w zespole placówek specjalnych. Aleksandra Beśka, sekretarz. Natomiast pełnimy też te funkcje w stowarzyszeniu, dlatego często łączymy określenie szkoła ze stowarzyszeniem.
No właśnie, bo to jest jednorodna rzecz, czyli coś, co ma wpływ, w sensie szkoła ma wpływ na stowarzyszenie, stowarzyszenie ma wpływ na szkołę i jak rozumiem, stowarzyszenie powstało też po to, żeby tę szkołę rozwijać.
Tak, rozwijać i wspomagać. Stowarzyszenie funkcjonuje przy zespole placówek specjalnych, głównie na rzecz dzieci z zespołu placówek specjalnych, ale też dla innych osób niepełnosprawnych, które takiego wsparcia potrzebują.
Ta oferta i te działania są tak szerokie, bo mówiliśmy już i o teatrze, mówiliśmy też o WTZ-ach, ale są też terapie i inne formy wsparcia.
Tak, jako stowarzyszenie prowadzimy od lat specjalistyczne usługi opiekuńcze, chociażby taka forma wsparcia rodzin, wsparcia osób niepełnosprawnych, które potrzebują specjalistycznych usług opiekuńczych. W tym roku także udało nam się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i w tym roku ruszamy z projektem Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnością. I projekt ten zakłada, że wsparcie asystenta otrzyma 40 osób niepełnosprawnych i będzie to 20 osób dorosłych niepełnosprawnych oraz 20 dzieci. Projekt rusza, mamy nadzieję, już w maju. Czekamy po prostu na zwrot podpisanej umowy z ministerstwa i wtedy ruszamy z działaniami. Tak naprawdę nabór do projektu mamy zamknięty. Teraz zamykamy też listę asystentów i mamy nadzieję, że ruszamy z tym projektem. Warto dodać, że projekt będzie realizowany do końca roku kalendarzowego. W tym roku dostaliśmy na ten cel 701,5 tysiąca złotych. To jest potężna kwota. I mamy nadzieję, że będziemy kontynuować w przyszłym roku tenże projekt.
40 osób to jest spora liczba. A jakie są potrzeby? No bo na potrzeby trzeba odpowiadać, czy potrzeby są jeszcze większe, w sensie takim, że tych osób wsparcie można by było objąć jeszcze więcej?
Myślę, że tak. My założyliśmy, że to będzie 40 osób, które otrzymają wsparcie w postaci asystenta. No w tym roku na szczęście wniosków było 40. Ale myślę, że jak ten projekt ruszy, jak osoby niepełnosprawne i generalnie ludzie zobaczą, jak to funkcjonuje, takich osób będzie się zgłaszać coraz więcej.
Stowarzyszenie chce być blisko osób z niepełnosprawnościami i też blisko osób, które są w otoczeniu. I no, takim można powiedzieć prostym, ale jednak nieoczywistym zabiegiem jest uruchomienie infolinii.
Tak, dokładnie. Infolinia została uruchomiona w związku z sytuacją epidemiologiczną, kiedy zauważyliśmy, że jest coraz więcej osób, które źle znoszą tę sytuację ze względów takich emocjonalnych, psychologicznych. Agnieszka Grzela-Opalińska, członek zarządu. Początkowo uruchomiliśmy i działaliśmy na zasadzie wolontariatu. Uzyskaliśmy środki ze zbiórek, które były urodzinowych na Facebooku. Obecnie jest projekt Tak Słucham, psychologiczne wsparcie online, który jest sfinansowany przez PFRON. Korzysta z niego już teraz ponad 30 osób w regularnym kontakcie. To nie jest tak, że ktoś zadzwoni raz i potem za miesiąc, tylko rzeczywiście co tydzień, co dwa tygodnie są to regularnie umawiane rozmowy i spotkania online. Część osób wybiera pisanie przez Messengera, ale jednak większość woli czy preferuje rozmowę telefoniczną bądź rozmowę online. A oprócz tego też działa fanpage na Facebooku. Tak Słucham, psychologiczne wsparcie online.
Czy te sytuacje, które przez Tak Słucham są zgłaszane, one są związane stricte jakby z pandemią, z tym co się działo?
Częściowo tak. Częściowo dzwonią osoby niepełnosprawne porozmawiać o tym, że nie mają tak naprawdę z kim porozmawiać, tak? Że pierwsze to jest jakaś zwykła rozmowa codzienna, ale w trakcie tej codziennej rozmowy wychodzą rzeczy, które są gdzieś schowane niżej, są gdzieś zakopane. I rozmawiają o tych problemach życia codziennego, o tym, że chcieliby już gdzieś wyjść bez maseczek, że chcieliby się spotkać z kimś, że jest im źle, że brakuje im takiej codziennych spotkań, które mieli, nie wiem, czy w SDS-u, czy na WTZ-ach, czy po prostu wychodząc na zewnątrz. A przy okazji, kiedy rozmawiam z tymi osobami, to też za kilka dni podłącza się ich opiekun. Także zdarza się, że mamy w takim kontakcie i osobę, która jako pierwsza się zgłosiła, ale też i opiekunów tych osób. Efekty pewnie też póki co trudno jakoś tak mierzalnie zweryfikować, natomiast sam fakt, kiedy dzwonię i na przykład mam chwilę opóźnienia, bo z kimś rozmawiałam dłużej, a tak mniej więcej umówiłam się na rozmowę, to już na przykład słyszę, jak opiekun mówi, dobrze, że pani dzwoni, mówi, bo mój syn już siedzi przy telefonie i się denerwuje, że pani nie dzwoni. Więc myślę, że to też jest ważne. Przy okazji też jakby tego telefonu zwróciliśmy uwagę też na naszą wypożyczalnię sprzętu, bo wiele osób niepełnosprawnych, kiedy przebywa w domu, też ma kłopot z usprawnianiem fizycznym. Więc przy okazji też jakby tutaj uruchomiliśmy jeszcze bardziej naszą wypożyczalnię sprzętu, gdzie też jakby pokierowałam rodziców, ale głównie skupiamy się na problemach takich emocjonalnych, na udzielaniu po prostu wsparcia psychologicznego.
Myślę, że już samo to, że ktoś dzwoni sam z siebie, nie? Że nie wykonujemy tylko i wyłącznie jakiejś swojej pracy, że jest dyżur poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i wiadomo, że ktoś gdzieś musi w jakichś godzinach zadzwonić, tylko że jest ten feedback. To jest tak naprawdę ten efekt wymierny, o którym my mówimy, tak? Czyli że ktoś czeka na taką rozmowę, jest na nią przygotowany i jest to dla niego jakby ważne, jest już wpisane jakby w grafik tego dnia, tak? Czyli już samo to jest ważne, że on ma to poczucie, że jest ktoś, do kogo można się zwrócić, bądź nie, bo to przecież nie jest przymus.
Myślę sobie, że same sytuacje, kiedy dzwoni do mnie ktoś i mówi, że otrzymałem pani numer od i podaje tam dane. Więc to jest dla mnie też taka informacja, że kontakt raczej był bardzo potrzebny tej osobie, skoro przekazała mój numer, numer tego projektu, innej osobie.
Gdzie my teraz jesteśmy?
Jesteśmy w Tczewie na ulicy Grunwaldzkiej, gdzie właśnie mieści się środowiskowy dom. Sykut Karolina, kierownik środowiskowego domu samopomocy dla dorosłych. Za chwilę zaprezentuję ewentualnie, co w naszym domu mieści się i z czego młodzież korzysta.
Dobrze, no to przejdźmy się ja za panią z mikrofonem i pani mi opowie tutaj trochę, co można znaleźć.
W naszym domu młodzież korzysta z kuchni, w której na chwilę obecną w związku z pandemią zawieszone są zajęcia kulinarne. Natomiast jest to miejsce, gdzie młodzież przygotowuje we własnym zakresie posiłki, głównie śniadania, ponieważ obiady przygotowuje nam kuchnia centralna.
A wejdziemy do kuchni?
Proszę bardzo. Mamy nową kuchnię po remoncie. Kuchnia jest wyposażona w sprzęt wszelkiego rodzaju, mianowicie piekarnik, widzimy ekspres do kawy, mikrofala, zmywarka, lodówka i posiadamy wiele takiego sprzętu drobnego, można powiedzieć, z którego młodzież podczas zajęć kulinarnych może korzystać. Wszelkiego rodzaju miksery, roboty, krajalnice, to wszystko, co ma młodzieży ułatwić przygotowanie posiłków, deserów, a także zapoznać ich z obsługą sprzętu AGD.
A co w lodówce? Możemy zajrzeć?
A w lodówce niestety pusto. Prawie, że pusto, ponieważ w związku właśnie z pandemią nie otrzymujemy zapotrzebowania na przygotowywanie posiłków. Znajdują się w niej tylko i wyłącznie jogurty i serki wiejskie, ponieważ są na tyle bezpieczne, że możemy je zaserwować młodzieży.
Ruszajmy dalej.
Ruszamy w naszą podróż. Jedna z naszych sal terapeutycznych. Jest to sala telewizyjna i relaksacyjna. Na chwilę obecną młodzież, że tak powiem, odzwyczaiła się z korzystania z telewizji. Głównie przebywają w niej 3 osoby. Są to osoby wózkowe, wymagają pielęgnacji i właśnie one tutaj mogą sobie poleżeć, odpocząć. Przenosimy z wózka na kanapę i to jest taki właśnie pokój, który spełnia funkcję relaksacyjną. Teraz przenosimy się do naszej sali. To jest sala terapeutyczna, w której odbywają się zajęcia prowadzone przez terapeutów zajęciowych. Pełni funkcję jadalni, spożywa tutaj młodzież posiłek, chociaż teraz mówię, w pandemii to wszystko wygląda trochę inaczej, bo każda grupa przebywa w swojej sali ze swoim terapeutą i również posiłki spożywa w swojej sali. Ale to jest właśnie sala, w której mogą grać w gry stolikowe, mogą prowadzić dyskusje i uczą się wszelkich prac, arteterapia, terapia.
Zajęcia krawieckie.
Kolejna sala terapeutyczna. Tutaj prowadzi zajęcia koleżanka. Są to zajęcia głównie z terapii pedagogicznej. Młodzież, która lubi prowadzić zeszyty, w których pani Madziu...
Tak, pięknie pracują.
Tak, wklejają swoje karty pracy.
Tak.
Co jeszcze macie w tych swoich zeszytach?
Mnożenie. Nie każdy, ale tam ja robię mnożenie. No i dużo zadań też czytamy z panią. Książki w ogóle.
Lubicie?
Lubimy.
Tak.
Lubimy bardzo.
Młodzież utrwala po prostu, skończyła już edukację szkolną, ale utrwala swoje umiejętności nabyte w szkole. Między innymi utrwalają pisanie, właśnie żeby nie zapomnieli, jak należy się podpisać. No i wszystkie takie rzeczy, które związane są poniekąd właśnie, jak wcześniej wspomniałam, z terapią pedagogiczną. Jeszcze tu, to jest druga część domku, ale ta część jest, że tak powiem, przygotowana pomału do małego remontu. Tu są nasze też sale terapeutyczne do indywidualnej pracy z psychologiem lub innym terapeutą, bo nasza młodzież ma szeroki wachlarz terapeutyczny, z którego myślę, bo są zadowoleni. Mamy kolejną małą kuchnię, a w tej kuchni młodzież najczęściej sama inspiruje swoje zajęcia. No tu przygotowują najczęściej sobie herbatkę, kawkę albo drobne właśnie przekąski.
Środowiskowy dom São Poncy to jest jedna z jednostek, czy jedna z inicjatyw stowarzyszenia. Tak to wygląda.
W 2008 roku, na początku listopada, oficjalnie nastąpiło otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Dorosłych. Uczestnikami naszego domu jest młodzież, która przeważnie to absolwenci naszej szkoły zespołu placówek specjalnych, z wyjątkami, bo również mamy osoby, które kończyły szkołę w klasach integracyjnych. Są to osoby, które kierowane są do nas przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. On jest odpowiedzialny za wydanie decyzji kierującej i właśnie na tej podstawie można stać się oficjalnym uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy.
Ile osób Środowiskowy Dom obejmuje swoją pomocą? Czy może jest to liczba, która jest liczbą niestałą?
Na chwilę obecną mamy 25 uczestników i jest to liczba stała. W tej grupie mamy 18 osób z niepełnosprawnością sprzężoną. No teraz akurat jest to ilość osób, która nie może ulec zmianie, ponieważ mamy taką umowę z województwem, a w przyszłości kto wie.
Z naszym stowarzyszeniem głównie kojarzy mi się pomysł, bo generalnie idziemy w jakieś nowe rzeczy, wchodzimy, nie boimy się, szukamy pomysł.
Ja sobie tak myślę, że takie słowo dla mnie to jest przyszłość. To, co nas jeszcze czeka, ja się na tym skupiam, co nas jeszcze czeka. Myślę, że to będzie mnóstwo fajnych, dużych przedsięwzięć dla osób z niepełnosprawnością i nie tylko.
Człowiek, humanizm. Dlatego, że poza tym, że jesteśmy innowacyjni i cały czas poszukujemy jakby nowych ścieżek, nowych możliwości, i robimy to z dużą skutecznością od 20 lat na wielu frontach, to tak naprawdę ciągle jest w tym centrum ten człowiek, ta jednostka.
Myślę, że słowo kreatywność, bo im dłużej wymyślamy różne projekty, tym bardziej przekonujemy się, że nie ma dla nas pomysłów i rzeczy, których nie da się zrealizować.
Wie pan co, no przychodzi mi do głowy pierwsze słowo poliwalentność, po prostu wszystko. To jest tak niesamowity zespół ludzi. Dzięki tym ludziom to stowarzyszenie funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, czyli jest bardzo dużo projektów, bardzo dużo się dzieje.
Od ludzi, z ludźmi, dla ludzi. I to jest wspaniałe.
To było Razem Łatwiej. W roli głównej Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie. Audycję zrealizowała Julia Chorodecka, a przygotował Filip Jędruch. Dziękujemy i do usłyszenia.
Razem Łatwiej.